W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kontynuujemy naszą adwentową pracę. Przypomnijmy sobie krótko. Mówiliśmy sobie już w niedzielę o tym, że czasem bywają takie rzeczy, które blokują nas w otwartości na Słowo Boże, na dzieła Boże. I właśnie przykładem, tutaj przykład z Ewangelii, ta kobieta, która nie mogła podnieść tu głowy do góry ze względu na chorobę kręgosłupa, więc uważała, że nie może się modlić, jak ją Pan Jezus uzdrowił. Dopiero czytamy, że wyprostowała się i chwaliła Boga. I teraz pytanie, czy w naszym rzeczywistości i dostrzegamy czasem pewne problemy, które też nas tak przyginają do ziemi, że nie jesteśmy w stanie chwalić Boga. Nie jesteśmy w stanie dostrzegać spraw Bożych w naszym życiu. I tak wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że takim jednym z przykładów jest chociażby to, ta tendencja współczesnego świata, zwłaszcza świata naukowego, do inteligencji, jak w Polsce mówimy, do tego, żeby starać się tłumaczyć wszystkie zjawiska dotyczące życia ludzkiego, to czym żyjemy, to co odczuwamy, żeby to tłumaczyć tylko i wyłącznie na sposób naturalistyczny, zgodnie z tym, co nas uczy współczesna psychologia. I w gruncie rzeczy gdzieś wtedy zamykamy się na tę możliwość, że w naszym życiu mogą być źródła inspiracji, które płyną spoza nas, a właściwie sponad nas, ze źródła transcendentnego, z Bożej miłości. I właśnie próbujemy nasze problemy interpretować tylko i wyłącznie w świetle psychologii, socjologii czy innych nauk o człowieku, a nie dostrzegamy, że tak naprawdę łaska Boża jest też czymś, co wkracza w nasze życie o tyle, o ile Bogu pozwolimy na to, żeby nią obdarzał. I dlatego właśnie taka redukcja pragnień wywołana przez tego typu postawę to jest jakaś często wielka tragedia dla człowieka, który próbuje szukać wyjaśnień w sobie samym bez odnoszenia się do Boga. Dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć o innym problemie, chyba jednym z też z najbardziej aktualnych i palących dzisiaj, mianowicie o kwestii wolności. Jak to jest z wolnością człowieka? W Europie, prawda, przeżyliśmy wielkie zachłyśnięcie się wolnością. Jest taki znany historyk Timothy Garton Ash, który właśnie w ogóle o cały proces integracji europejskiej określał jako rozszerzanie obszaru wolności. Ale wraz z resztą, co jest mało pocieszające, ze sporą częścią ludzi, także z innych krajów europejskich, z Zachodu przede wszystkim, także częściowo z Ameryki, przyjęliśmy bardziej lub mniej nieświadomie zafałszowane rozumienie tego, czym jest wolność. I to prawda, że podzielamy te błędy z innymi nacjami, to nie stanowi żadnej pociechy. Przeciwnie, wzmacnia jeszcze propagandowy wpływ takich właśnie rozpowszechnionych przekonań. I to jest tym bardziej niebezpieczne, jeżeli nie potrafimy mądrze porządkować tych spraw w naszym myśleniu, w naszym życiu, także w naszym życiu kościelnym. Co jest istotą zafałszowania pojmowania wolności, które właśnie tak nam przeszkadza w życiu? Wydaje się, że jest to pojmowanie wolności w sensie czysto negatywnym. To znaczy, że wolność rozumiemy jako wolność od ograniczeń. Krótko mówiąc, jestem tym bardziej wolny, im mniej jest czynników, które mnie ograniczają, bez względu na to, czy chodzi o czynniki prawne, czy nieformalne, wewnętrzne, czy zewnętrzne. I boję się bardzo, że wiele osób Wielu osobom to się wydaje tak oczywiste, że w ogóle nie zadają sobie trudu, żeby przemyśleć tę sprawę. Słyszeliście pewnie, że nasz ojciec Jan Góra organizuje już od kilkunastu lat takie spotkania wielkie młodzieżowe na Lednicy, na zesłanie Ducha Świętego. I kiedyś, bodajże to było w 2005 roku, przyjechał do tej młodzieży arcybiskup Stanisław Gondecki, arcybiskup poznański, obecnie przewodniczący Episkopatu Polski, i do tej młodzieży mówił tak o wolności. Pierwszym z typowych błędów jest utożsamianie wolności zewnętrznej z wolnością wewnętrzną. Wielu jest przekonanych, że wystarczy zagwarantować sobie wolność zewnętrzną, czyli że nikt z zewnątrz na mnie niczego nie narzuca, aby automatycznie żyć w wolności wewnętrznej. Tymczasem okazuje się paradoksalnie, że w systemach totalitarnych, kiedy właśnie tych ograniczeń z zewnątrz było mnóstwo, wiele osób potrafiło ochronić wolność wewnętrzną mimo braku wolności zewnętrznej. Natomiast w liberalnych demokracjach, coś takiego jak teraz żyjemy, wielu ludzi popada w uzależnienia i zniewolenia. Drugim błędem, zdaniem arcybiskupa Gondeckiego, jest absolutyzowanie wolności wewnętrznej, czyli traktowanie jej jako najwyższej wartości. Najważniejsze jest, żebym ja sam w sobie był wolny. I arcybiskup mówi, w praktyce prowadzi to do wybierania tego, co łatwiejsze, a nie tego, co bardziej wartościowe. Za mitem łatwej wolności kryje się niekiedy zwykłe tchórzostwo wobec prawdy o człowieku, a także lenistwo w obliczu wymagań płynących z korzystania wolności w sposób odpowiedzialny. Trzecią wypaczoną formą wolności jest przekonanie, że człowiek wolny to ktoś, kto powstrzymuje się od odpowiedzialności. I teraz spróbujmy się przyjrzeć pewnym kluczowym kwestiom, które tutaj mogą się wydawać bardzo trudne do zrozumienia. Mianowicie, był taki zacny bardzo dominikanin, ojciec Servet Tinkars. On przez wiele lat był profesorem teologii moralnej na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu w Szwajcarii. I on mówił tak, ten system czysto negatywnego pojmowania wolności, czyli wolność, prawda, właśnie jako wolność od ograniczeń, to ma długą tradycję. Tu początków trzeba szukać jeszcze w myśli tak zwanego nominalizmu. To się wywodzi od takiego angielskiego franciszkanina Williama Ockhama, który żył na przełomie XIII i XIV wieku. I teraz wyobraźmy sobie coś takiego. Jeżeli ja na przykład mówię słowo krowa. O czym ja mówię? Ktoś powie o zwierzęciu. Ale o którym? A? Otóż popatrzmy. Na to pytanie odpowiedzi w ciągu wieków były różne. Na jednym biegunie stawiano właśnie, można powiedzieć, jedna skrajność, to są poglądy, które idą w linii zapoczątkowanej i bardzo wyraźnie postawionej przez Platona. Dla Platona, kiedy mówimy krowa, w ogóle myślimy o czym? O idei krowy. Idea krowy jest czymś bardziej realnym dla Platona od każdego konkretnego zwierzęcia, bo każde zwierzę jest tylko przykładem tej idei. Już nie mówiąc o tym, że idealna krowa daje idealne mleko. Natomiast popatrzmy, na przeciwległym biegunie jest właśnie pozycja nominalizmu. I to jest pozycja, która mówi tak. Nie ma nic i takiego jak po prostu krowa. Są tylko konkretne zwierzęta, a to słowo używamy po to, żeby jakoś podsumować wszystkie nasze doświadczenia związane, prawda, ze spotkaniami z konkretnymi zwierzętami. Zbieramy to razem. No dobrze. krowy zostawmy w spokoju, bo one sobie świetnie poradzą i bez nas. Natomiast znacznie gorzej jest, jeżeli pytamy, a co to jest natura ludzka? I teraz właśnie nominaliści mówią, nie ma nic takiego jak natura ludzka. Istnieją tylko konkretni ludzie, konkretne jednostki. Ale jeżeli nie ma nic takiego jak natura ludzka, to z tego by wynikało, że z natury ludzkiej jako nieistniejącej nie można wyprowadzać żadnych praw etyki, żadnych praw moralnych. A jeżeli nie można wyprowadzać praw moralnych z natury człowieka, to wobec tego skąd może istnieć tylko moralność? Moralność może być tylko narzucona przez prawo, przez obowiązki, a to jest coś, co jest zawsze na zewnątrz mnie i coś, co się sprzeciwia mojej wolności. I w ten sposób, popatrzmy, jeżeli w ten sposób podchodzimy nominalistycznie do rzeczywistości, to wówczas właśnie wolność jawi nam się jako co? Wolność będzie zawsze przeciwko prawu, prawo będzie przeciwko wolności. Bo prawo narzuca na mnie ograniczenia, jest jakimś przymusem, czy to bożym, czy ludzkim. Natomiast moja wolność ma być wolnością od jakichkolwiek zobowiązań czy przymusów. I dlatego dla takich ludzi, którzy w ten sposób myślą, nie ma czegoś takiego jak, prawda, wolność nie ma charakteru duchowego. Wolność nie ma nic wspólnego z dobrocią, szczęściem czy prawdą. Wolność jest po prostu zwykłą wolnością wyboru. I teraz popatrzmy, że jeżeli sobie ograniczymy się do takiego negatywnego, jak właśnie ojciec Pinkars mówił, indyferentnego pojmowania wolności, to w gruncie rzeczy dochodzimy do pewnego paradoksu. Paradoks polega na tym, że takie negatywne pojmowanie wolności, jeżeli się nad tym dobrze zastanowić, to dochodzimy do wniosku, że jest to pojmowanie absurdalne. Dlaczego? Bo czym może skutkować ostatecznie tego typu pojmowanie wolności? Ano tym, że ja przestanę być zdolny do tego, żeby podejmować w życiu jakiekolwiek sensowne decyzje. Dlaczego? No bo jeżeli ja podejmuję jakąś ważną decyzję, to ta decyzja pociąga za sobą konsekwencje. A jeżeli ja zaczynam podlegać konsekwencjom tej decyzji, to ja wobec tego, moja wolność zostaje zredukowana. Ja na przykład, prawda, jeżeli ja wstąpię do klasztoru, to ja przestaję być wolny, bo nie mogę założyć rodziny, bo nie mogę sobie pojechać tam, gdzie chcę, tylko mam pracować tam, gdzie mnie przełożeni skierują. Założę rodzinę, no to ja już nie jestem wolny, bo muszę się opiekować współmałżonkiem, dziećmi i tak dalej, zarabiać na życie. Nie jestem wolny. I teraz popatrzcie, to widać już w tej chwili na świecie, kiedy się dzieje co? Kiedy ludzie, prawda, zaczynają unikać tego typu decyzji, bać się tego typu decyzji, bo się boją, że utracą wolność. Kiedyś przyjechał taki brat szkolny do Polski. Wiecie, to są bracia szkolni? To tacy zakonnicy, którzy prowadzą szkoły. Oni nie są księżmi, tylko nauczycielami. W Polsce ich nie ma, bo po wojnie ich komuniści im pozabierali te szkoły. I kiedyś taki brat szkolny z Anglii przyjechał i właśnie pytam go, macie tam szkołę w Anglii, dużo młodzieży? Dużo. A interesują się życiem zakonnym? O tak, dużo pytań zadają. Wstępują do zakonu? Nie. Dlaczego? I on mi odpowiedział rzecz niesłychanie ważną, bo mówi tak. Ja myślę, że ci młodzi nie decydują się na wstąpienie do zakonu, ponieważ nie wierzą w to, że człowiek może podejmować takie decyzje, które będą go wiązały do końca życia. A nie jest zdolny, bo się boi utraty wolności. Inny przykład. Kiedyś czytam gazetę o tak zwanych młodych dorosłych. Wiek od 25 do 35. Najlepsza pora na zakładanie rodzin, narodzenie dzieci. I co ja czytam? Że w kilku wielkich metropoliach amerykańskich, pamiętam, że wymienione były między innymi Boston, Detroit, San Francisco, 80% tych tak zwanych młodych dorosłych, 25 do 35, nigdy jeszcze nie było w żadnym związku małżeńskim. Więc to nawet nie to, że próbowali i nie wyszło. W ogóle nie próbowali, bo w ogóle uważali, że nie ma sensu się tym zajmować, bo to jest związanie się na całe życie, bo to jest utrata wolności. I to człowiek ludzi niesłychanie psuje. Teraz, jeżeli popatrzmy, prawda, musimy sobie wreszcie powiedzieć jeszcze jedną rzecz, może jeszcze głębszą i jeszcze mocniejszą. Jeżeli zastanawiamy się, jak postępować, jak żyć, jak odpowiadać na sytuacje, które spotykamy w życiu, to wówczas jasną jest rzeczą, że w naszym życiu napotykamy zarówno potrzeby, jak i pokusy. Oczywiście, każdy musi się nauczyć, jak realizować swoje potrzeby i jak omijać pokusy. Całym problemem jest pytanie, gdzie leży granica. Gdzie jest granica? Co jest jeszcze potrzebą, co już jest pokusą? I teraz wydaje się tak, że jeżeli my będziemy właśnie naszą wolność pojmować w sposób czysto negatywny, czysto taki właśnie indyferentny, jako czystą możliwość wyboru, to takiej granicy między potrzebą a pokusą nie sposób wyznaczyć. Dlaczego? Bo dochodzimy do takiego paradoksu, że to nie rozeznanie dobra określa moją wolność. Odwrotnie, to w akcie wolnego wyboru sam określam, co jest dla mnie dobre. Czyli przy takim negatywnym nastawieniu do wolności, wolność jako wolność od ograniczeń, co się dzieje? Dochodzimy do stanowiska takiego, że nie ja coś wybieram, bo jest dobre, tylko to jest dobre, bo ja to wybrałem. Ale jeżeli ja sam dla siebie określam dobro, to dobro nie może budzić mojego szacunku. A w konsekwencji nie ma co właśnie oczekiwać, że ja będę miał jakąś wyraźną linię w moich wyborach, w moim działaniu, że będę tu konsekwentnie postępował. Dlaczego? Dlatego, bo szacunek człowieka może budzić tylko dobro, podobnie zresztą prawda czy piękno, które odkrywam jako nadrzędne, jako niezależne ode mnie, które staram się stopniowo coraz lepiej rozumieć, staram się uznawać za własne. Bo jeżeli ja sam chcę określać, co dla mnie dobre, dobre jest to, co ja wybrałem, to, co się dzieje. Zamiast tej właśnie upragnionej wolności, kiedy ja będę mógł powiedzieć, że ja robię to, czego ja chcę, bardzo łatwo w miejsce tego pojawia się nie wolność, tylko samowola. Czyli jestem zdolny robić tylko to, co mnie się chce. Nie to, co ja chcę, tylko to, co mnie się chce. Myślę, że świetnie zdajecie sobie różnicę z tych dwóch sformułowań. Różnica między tym, czego ja chcę, a co mnie się chce albo nie chcę. I teraz popatrzmy właśnie te dwa sytuacje. Niemożność podjęcia decyzji, niemożność rozróżnienia między potrzebą a pokusą pokazują, jak niebezpieczną pułapką jest takie właśnie czysto negatywne pojmowanie wolności, jako wolność indyferentna, jako wolność od ograniczeń. Jak wybrnąć z tego dylematu? Jest tylko chyba jeden sposób, mianowicie taki: uznanie, że sama istota wolności leży zupełnie gdzie indziej. To znaczy, że wolność trzeba pojmować nie negatywnie jako wolność od ograniczeń, ale na sposób pozytywny, jako zwolność do czynienia dobra. To znaczy, jestem tym bardziej wolny, im więcej dobrego jestem w stanie zrobić. I teraz popatrzcie, ta cała perspektywa ulega kompletnemu odwróceniu. Na przykład, prawda, przychodzi do mnie para i pytają, zastanawiają się, czy się warto pobrać, czy nie. Ja im odpowiadam na ogół zawsze to samo. Kiedy warto myśleć o małżeństwie? wtedy, kiedy oboje dojdziecie do wniosku, że razem zrobicie więcej dobrego niż osobno. To wtedy warto, no bo jeżeli więcej dobrego zrobicie osobno, no to po co się pobierać? Nie ma sensu. Jestem tym bardziej wolny i więcej dobrego mogę uczynić. Słuchajcie, ja sam wielokrotnie doświadczyłem w zakonie wyzwalającego wpływu posłuszeństwa. Dlaczego? Dlatego, bo ja w takim układzie, prawda, wiele dobrego w życiu zrobiłem, dlatego, bo musiałem to robić na zasadzie posłuszeństwa. Gdyby mi nie kazali tego robić, pewnie by mi się nie chciało, bo jestem leniwy. Ale jak kazali, no to trzeba było robić. W ten sposób znacznie więcej dobra musiałem robić, prawda? I to w ten sposób posłuszeństwo wyzwala. I teraz wróćmy jeszcze raz do tego, czego uczył mądry ojciec i uczony ojciec Servet Pingars we Fryburgu i mówi tak, że to jest właśnie stanowisko, które spotykamy u świętego Tomasza z Akwinu. On to nazywa wolność ku doskonałości. Dla świętego Tomasza wolność jest środkiem do osiągnięcia doskonałości i szczęścia człowieka. I teraz popatrzmy. Chodzi o to, żeby coraz lepiej przyswajać sobie zdolności wyboru dobra i dokonywać doskonałych wyborów. I teraz popatrzcie, co się dzieje w momencie, kiedy przyjmiemy taką właśnie pozytywną koncepcję wolności jako wolność do czynienia dobra. Co się dzieje? Teraz prawo i wolność już nie przeciwstawiają się sobie. W negatywnym ujmowaniu wolności, wolność od ograniczeń, co było? Wolność była przeciwko wszelkim prawom, wszelkie prawa były przeciwko mojej wolności. Tutaj nie. Tutaj prawo może nas wychowywać w wolności. Dlaczego? Dlatego, bo ja już nie patrzę w tym momencie, kiedy zależy mi na tym, żeby robić jak najwięcej dobrego. Prawo już nie patrzę na to jako coś, co jest narzucone z zewnątrz. Raczej patrzę na to jako na pewne dzieło mądrości. Ukazując dobro, prawo zawsze ma na celu ukazanie pewnego dobra, które trzeba chronić. Prawo budzi szacunek dla tego dobra i to powinno być normalną drogą wychowania człowieka. Pamiętamy, że oczywiście pozytywne pojmowanie wolności wcale nie jest proste. Przede wszystkim w tym momencie natychmiast pojawia się pytanie, w jakim sensie nasza ludzka wrażliwość, nasza zdolność do rozpoznawania dobra ma charakter, no jeżeli nie obiektywny, to przynajmniej intersubiektywny. Czyli krótko mówiąc, w jakim stopniu możemy dojść do porozumienia w kwestii tego, co jest dobre, a co złe. Tradycyjnie dawnymi czasy, żeby osiągnąć takie porozumienie, próbowano odwoływać się do jakoś tam definiowanej natury człowieka. Dzisiaj nie bardzo wiemy, jak to zdefiniować, tę naturę człowieka, ale istnieją pewne przesłanki, które pozwalają przypuszczać, że istnieje realna, co wcale nie znaczy łatwa, perspektywa porozumienia. Bardzo ciekawie o tym pisał taki amerykański socjolog religii Peter Berger. I on mówi, prawda, tak. Wydaje się, że istnieje znaczna różnica między relatywizmem poznawczym, moralnym a poznawczym. W tym sensie, że nauka nigdy nie jest w stanie dać nam pewności. Ona daje tylko prawdopodobieństwo. Postęp w nauce polega na tym, że przechodzimy do hipotez coraz bardziej prawdopodobnych na podstawie coraz większej ilości doświadczeń, prawda? Ale nauka, te tezy naukowe zawsze muszą być otwarte na ewentualność, że te hipotezy zostaną obalone, kiedy pojawią się jakieś zupełnie nowe odkrycia. Wiemy dobrze z historii nauki, jak to jest. Ale Peter Berger mówi tak, istnieją jednak sądy moralne, które nawet jeżeli rozumiemy, że są uzależnione od naszego miejsca w czasie i w przestrzeni, osiągają wysoki stopień pewności. I podaję cały szereg przykładów. Oczywiście w naszym współczesnym, wyraźnie wielokulturowym świecie debata o wartościach, a zwłaszcza odwoływanie się do natury człowieka, wydają się dzisiaj być znacznie bardziej skomplikowane niż to było na przykład w średniowieczu, kiedy była cała tradycja scholastyczna, czyli pewien wypracowany starannie na uniwersytetach system pojęć, w których opisywano całą rzeczywistość badaną. Ale i w naszych czasach rzeczowa debata jest tu nieunikniona nad tym, jak rozpoznajemy, co jest dobre, a co złe, bo inaczej się pogubimy kompletnie w meandrach właśnie takiej czysto negatywnej wizji wolności. Oczywiście taka pozytywna wolność jako rozpoznawanie dobra wymaga intelektualnej uczciwości. I tu popatrzmy, ta intelektualna uczciwość jest potrzebna zarówno ze strony ludzi wierzących, jak i niewierzących. Dlaczego? Popatrzmy, wierzącym zawsze zagrażała pokusa takiej intelektualnej drogi na skróty. To znaczy, mówią sobie tak, jeżeli Bóg rozumiany jako ostateczna, prawda, nam się objawił, wierzymy, że Bóg nam się objawił w Piśmie Świętym na przykład, to człowiek, który uznaje to objawienie, zawsze ostatecznie ma rację. I to nas często może zwolnić z myślenia nad tym, czy my dobrze zrozumieliśmy to Boże objawienie, czy też kompletnie na opak. Ale tak samo, prawda, jeżeli chodzi o niewierzących, to im z kolei ma zagraża inne niebezpieczeństwo, bo oni mogą powiedzieć tak, jeśli Bóg rozumiany jako ostateczna zasada prawdy i dobra jest niepoznawalny, no to każdy człowiek jest skazany na osobiste rozeznanie moralne, a więc o tym, co dobre, a co złe, możemy rozstrzygać w ramach procedur naszej demokracji. Czyli zbiera się parlament i uchwala, że coś, co do tej pory było złe, teraz będzie dobre albo na odwrót. Do odwołania. I teraz popatrzmy, prawda? Z jednej strony jest to ryzyko zbyt powierzchownego traktowania pytań bardzo trudnych. Z drugiej strony właśnie możemy dojść do takiego bardzo groźnego dla demokracji przekonania, że skoro wszyscy ludzie są równi, to wszelkie poglądy i opinie są jednakowo wartościowe. A to tak nie jest. Dlatego, bo istnieje coś takiego jak opinie prawdziwe i fałszywe, poglądy prawdziwe i fałszywe. Można to sprawdzić na dłuższą metę, ale jeżeli często ludzie nie bardzo na początku wiedzą, jeżeli z góry zakładamy, że wszystkie są równe, można się w tym kompletnie pogubić. I dlatego tak ważne jest, żeby te sprawy mądrze rozeznawać. To jest, prawda, status człowieka w świecie jest statusem wyjątkowym. Człowiek jest stworzony, jak mówimy, na obraz Boży. Mówiliśmy sobie, że to, co wyróżnia człowieka od zwierząt, to przede wszystkim rozumność i wolność. Przez grzech ten obraz utracił podobieństwo. I właśnie mówiliśmy sobie o tym wczoraj, że człowiek to właśnie taki obraz Boży tęskniący za utraconym podobieństwem, że to pragnienie szczęścia jest taką tęsknotą za tym zagubionym podobieństwem. Ale teraz podobieństwo dzisiaj widzimy, gdzie odnajdujemy do Boga. Tam, gdzie nasza rozumność ma osiągnąć właściwą sobie doskonałość, tę, którą potocznie nazywamy mądrością, a z kolei nasza wolność osiągnie właściwą sobie doskonałość, tę, którą potocznie nazywamy miłością. Ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jak wielkie, jak ważne i jak trudne jest to zadanie. Oczywiście, jeżeli wierzymy w to, że jeżeli będziemy starać się wiernie odczytywać to, czego Pan Bóg nas uczy, jeżeli będziemy to konfrontować ze Słowem Bożym, tak jak nam jest dane w objawieniu, to wówczas będziemy mogli nauczyć się znacznie więcej i pójść znacznie dalej, bo światło Bożego objawienia będzie nas prowadzić. I w końcu dochodzimy wtedy do rozumienia opinii świętego Piotra, pozornie paradoksalnej, kiedy właśnie święty Piotr w swoim pierwszym liście pisze, jesteście ludźmi wolnymi, nie wykorzystujcie więc wolności jako pretekstu do czynienia zła. Wiemy dobrze, że jeżeli wolność traktujemy na sposób czysto negatywny, jako wolność od ograniczeń, bardzo łatwo może ona się stać właśnie pretekstem do czynienia zła. I dlatego tak ważne, żeby dobrze rozumieć, że dopiero tam, gdzie mądrze ustawiamy samo pytanie o wolność człowieka, dopiero tam ona może naprawdę prowadzić nas ku dobru. Bardzo prośmy, żebyśmy potrafili te sprawy coraz lepiej pojmować i wiernie wypełniać.